Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Mam przyjemność rozmawiać z panią Agnieszką Faron, doktorantką lingwistyki na University of Queensland. Witam panią serdecznie na antenie radia SBS.
Witam bardzo serdecznie.
Zajmuje się pani tematem bardzo ciekawym, tematem, który zainteresuje wielu naszych słuchaczy. Otóż jak rodziny mieszane, na przykład polsko-australijskie, radzą sobie na co dzień z dwu- i wielojęzycznością? Jaki jest cel tych badań?
Przede wszystkim to jest takie badanie, które po raz pierwszy odkrywa to, co się dzieje w familiach, w tych rodzinach trójjęzycznych. Co w ogóle myślą właśnie o tych trzech językach, czy rodzice chcą przekazać oba języki natywne, czy nie. I chcemy je porównać właśnie z rodzinami dwujęzycznymi, żeby zobaczyć, czy to, co wiemy o rodzinach dwujęzycznych, też można zaaplikować tą wiedzę do rodzin trójjęzycznych, czy to jest coś zupełnie innego, inna zupełnie dynamika i czego w ogóle możemy się tam spodziewać. Także to jest taka właśnie eksploracja tych rodzin trójjęzycznych. Ja też mam taki cel, bardzo bym się chciała po moim doktoracie zająć tym, żeby te wyniki badań, nie tylko moich, ale tych różnych badań, które zostały przeprowadzone, żeby one lepiej trafiały do rodzin, żeby do nich docierały. Mam wrażenie w tym momencie, że wielu rodziców polega trochę na Google'u, co jest jakby normalne, ale czasami bardzo konfundujące, ponieważ rodzice mogą czasami znaleźć porady, które nie do końca są oparte na badaniach, albo nie do końca można zastosować do ich własnej rodziny. Także bardzo bym chciała stworzyć jakiś właśnie może program czy kurs bardzo praktyczny dla rodziców, gdzie mogliby oni znaleźć rzetelne odpowiedzi na swoje pytania. Także takie dwa cele główne.
Jak pani się wydaje, czy te rodziny wielojęzyczne powinny kultywować różnorodność? Bo często się słyszy, moje dziecko ma przyszłość w Australii, w anglojęzycznym świecie. Po co ma się uczyć innych języków?
Tak, i Michael Klein, to jest taki badacz, który zapoczątkował te badania wielojęzyczności w Australii, powiedział, że ludzie mają prawo przekazać swój język i mają prawo nie przekazać swojego języka. Także ja myślę, że to ludzie mają różne sytuacje i jeśli ktoś uważa, że angielski wystarczy i chce, nie chce przekazać swojego języka natywnego, to jakby jest to wybór rodziców. Natomiast jeśli ktoś chce, ale nie może znaleźć informacji, jak to zrobić, to myślę, że tutaj właśnie potrzebne są te badania, żeby dać rodzicom narzędzia, żeby mogli sobie zrealizować to swoje prawo do przekazania języka natywnego. Także ja tak to widzę.
Badania dotyczą rodzin mieszanych, wielojęzycznych, a nie pokoleniowych. Czy również państwo dotykacie tych tematów? Jak rodzice przekazują dzieciom i dzieci później następnym swoim dzieciom tą wielonatywność, jeśli można nazwać? Czy ma pani na to receptę? Ma pani rozwiązanie, jak to robić? Jak uczyć nasze dzieci, nasze wnuki, prawnuki języka polskiego?
To jest chyba sedno tak naprawdę tego, co rodzice zawsze chcą wiedzieć, jak dokładnie mają to robić. I myślę, że to jest wiedza, której potrzebują rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. To jest jakby ta wiedza wielopokoleniowa. Jeśli chodzi o same dzieci, to jak trafnie pan zauważył, to jest inna historia trochę, jak ktoś został wychowany jednojęzycznie, jak ma ten jeden język natywny, urodził się w Polsce i potem tutaj przyjechał, a to już jest trochę inny kontekst dla dzieci na przykład naszych chłopców, gdzie oni są już trójjęzyczni i muszą wybierać potem, czy wszystkie języki chcą przekazać, czy tylko jeden, czy dwa. To są osobne badania, ja się nie zajmuję osobami trójjęzycznymi. Tam w moim badaniu jest takie krótkie 5 pytań na początku, żeby się upewnić, że rozmawiam z osobami, które uważają, że mają jeden język natywny. Obojętne, czy mówią płynnie po angielsku, czy nie, ale uważają, że mają jeden język natywny, ponieważ to bardzo zmienia sytuację. Jak pan zauważył, to jest trochę inaczej, jak właśnie te dzieci są już dwujęzyczne i muszą zadecydować, no, na przykład dla wnuków, które języki chcemy przekazać. Techniki jednak nauczania i przekazywania języków pozostają takie same. To nieważne, czy to jest osoba dwujęzyczna, czy trzyjęzyczna. To są te same podstawy. Ogólnie chodzi o to, żeby przekazać kompletny model językowy, czyli właśnie to rich input się to nazywa w literaturze, czyli taki bogaty język z różnych obszarów, nie tylko taki język, jak używamy w domu, typu proszę podaj mi sól, gdzie są buty, tylko język taki, który znajdujemy w literaturze, w bajkach, w różnych instytucjach, bo to są różne tak naprawdę języki. I chodzi też, więc mamy ten model, który jest potrzebny i motywacja. Motywacja, czyli, że dziecko ma okazję, żeby chętnie zaangażować się w komunikację w tym języku.
I tu mam takie właśnie pytanie, bo dotknęła Pani bardzo wrażliwego punktu. Motywacja. Niech nam Pani zdradzi tajemnicę. Jak Pani motywowała na przykład swoje dzieci?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie i to chyba jest sedno sprawy tak naprawdę. Mam wrażenie, jak rozmawiam z rodzicami. Ja tak naprawdę nie do końca sama wiem, jak to się stało. Wydaje mi się, że byłam bardzo, bardzo konsekwentna z używaniem wyłącznie polskiego, do tego stopnia, że dzisiaj, kiedy do mojego syna 5-letniego żartem zagadam po hiszpańsku albo coś mu powiem żartem po angielsku, to chłopaki na mnie patrzą i czasem się zaśmieją, a czasem powiedzą coś w stylu taka mina, kim jesteś i co zrobiłaś z naszą mamą. Nie znamy cię. Bo jest to dla nich tak dziwne, że ja do nich mówię w innym języku, że jakby nie utożsamiają mnie z innym językiem niż polski. Więc to po prostu było bardzo, bardzo konsekwentne i robienie tego, co oni lubią. Czyli na przykład jeśli chłopaki chcą oglądać Świnkę Pepę, nie ma problemu, ale oglądamy po polsku. Bo ja wiem, że oni w przedszkolu robią wszystko po angielsku. Także to było w naszej rodzinie. Chciałam podkreślić, że to nie jest możliwe w każdej rodzinie. To też jest możliwe, bo mój mąż zna podstawowy polski, nie czuje się wykluczony. Wiem, że to jest pewien problem właśnie w rodzinach, gdzie rodzice nie znają swoich języków natywnych. Także to zależy bardzo od rodziny.
W jakim języku rozmawia pani z mężem na
co dzień? Po hiszpańsku.
W pracy po angielsku, z mężem po hiszpańsku, z dziećmi po polsku.
Tak. Można powiedzieć, że nie boję się Alzheimera, bo były takie badania zrobione w Kanadzie, że osoby, które płynnie mówią w dwóch czy trzech językach, często przeskakują z jednego języka na drugi, to Alzheimer jest opóźniony o co najmniej 5 lat. Także 5 lat do przodu.
To znakomite ćwiczenie dla mózgu. Proszę powiedzieć mi, czy miejsce mieszkania, czy też podróżowanie zwiększa tę szansę, że motywacja jest lepsza, czy też znajomość języka się poprawia?
Tak, zdecydowanie tak. To też pokazują na badania, które już zostały zrobione, że jeśli no jest to zdecydowanie teraz bardziej skomplikowane w czasie pandemii, ale wakacje w kraju ojczystym rodziców bardzo pomagają, popychają ten język do przodu, tym bardziej jeśli są tam takie głębokie czy jakieś znaczące relacje z dziadkami na przykład. Moi chłopcy uwielbiają bawić się z babcią i to na pewno sprawiło, że po tych wakacjach ja zauważyłam duży przeskok. No i nie byliśmy jakoś wyjątkowo często, chociaż no przynajmniej raz na 2 lata udało nam się być. Także myślę, że to jest tutaj tak bardzo komfortowa sytuacja i zawsze zauważyliśmy duży, duży postęp. Też myślę, że warto wiedzieć, że z tego co wiemy, wygląda na to, że to nie jest tak, że my mamy 2 czy 3 osobne języki w naszym mózgu, tylko mamy jeden system językowy, więc jeśli rozwijamy jakiś język, to pozytywnie wpłynie na wszystkie inne języki, jakich się będziemy uczyć. Dlatego ja nie jestem jakoś wyjątkowo zmartwiona tym, że moi chłopcy mówią gorzej po angielsku niż ich rówieśnicy, którzy mają rodziców z Australii, ponieważ ja wiem, że jeśli będą mieli dobry polski czy dobry hiszpański, to oni jak pójdą do szkoły w przyszłym roku, załapią, zaskoczą, dogonią po paru latach i ich angielski też będzie na takim poziomie, na jakim powinien być. Także języki ogólnie wpływają na siebie. To jest jeden system językowy w naszej głowie. Więc cokolwiek tam dołożymy do niego, tym lepiej.
Mówimy o pozytywach uczenia się innych języków. Powinienem zadać pytanie, czy rodzice z rodzin wielojęzycznych powinni się czegokolwiek obawiać?
Tak, myślę, że się obawiają. Ja na przykład martwiłam się trochę właśnie o angielski. Czy to jakoś wpływa na chłopców też w tym wymiarze społecznym, czy na przykład może tacy są trochę bardziej do środka, bo nie mówią tak dobrze jak ich rówieśnicy, czy też często się mówi o tym, że później zaczynają mówić dzieci dwu- i trójjęzyczne, Niektórzy też się martwią właśnie o wymowę. Ja myślę, że wszelkie zmartwienia warto, jeśli ktoś się naprawdę martwi, to warto porozmawiać z logopedą czy z lekarzem. Też myślę, że warto pamiętać, jak to sugeruje Annick de Hoover, też taka badaczka z Holandii, jeśli jedziemy do lekarza i lekarz od razu myśli, że wskazuje, że problemem na pewno jest to, że dziecko się uczy dwóch języków, więc usuńmy jeden, to też należy z pewną rezerwą do tego podchodzić, bo gdyby dziecko jednojęzyczne poszło do lekarza i powiedziano lekarzowi, że ma to opóźnienie, to receptą byłoby nie usunięcie języka, tylko dołożenie języka, więc proszę do niego więcej mówić, więcej robić. Czasami ta dwujęzyczność to jest taka, no taki kozioł ofiarny, że o, na pewno przez dwujęzyczność wszystko. I ja nie mówię, że to czasami nie może być związane, ale mówię, żeby z pewną rezerwą podchodzić, jeśli ktoś od razu do takich konkluzji podchodzi. Bo czasami rozwiązaniem jest właśnie zwiększenie tej ilości, tej ekspozycji na język. Też myślę, chodzi o oczekiwania. Myślę, że też trzeba się nastawić, że ten język polski moich synów nie będzie nigdy taki jak polski dzieci w Polsce. Myślę, że też niektórzy rodzice mają takie oczekiwania, bardzo wysoko stawiają poprzeczkę. No a dziecko, jakby to nie jest w ogóle do porównania, to co dziecko słyszy po polsku tutaj i w Polsce. Ale jeśli ktoś naprawdę jest zmartwiony, to ja zachęcam, żeby szukać przyczyn. Jest naprawdę bardzo dużo teraz miejsc, czy nawet czasami logopedzi tutaj przyjeżdżają, nawet do Australii polscy logopedzi. Także tam na tych grupach, nawet na Facebooku, czy jakichś innych u lekarzy, właśnie szukać porad. Zdecydowanie tak. Jeśli ktoś ma takie przeczucie, że coś jest nie tak, to szukać.
Przypomnę Państwu, że moją rozmówczynią była pani Agnieszka Afaron, doktorantka lingwistyki na University of Queensland, która przeprowadza badania nad rodzinami mieszanymi w Australii. Jak sobie radzą na co dzień w środowisku wielojęzyczności? Kto może uczestniczyć w pani badaniach? Rozumiem, w pani ankiecie, którą pani udostępnia w internecie i w jaki sposób można uczestniczyć?
Tak, ankieta to pierwszy etap moich badań. Jest ona otwarta dla wszystkich rodzin mieszanych, ponieważ część mojego projektu to porównanie rodzin dwujęzycznych i trójjęzycznych. Jak sobie radzą, jakie mają problemy, co sądzą o wychowaniu wielojęzycznym. Więc wszystkich rodziców z rodzin mieszanych, polsko-australijskich, polsko-hiszpańskich, włoskich, jakichkolwiek rodzin, gdzie rodzice mają różne języki natywne, bardzo serdecznie zapraszam do wejścia na stronę internetową projektu. To jest www.differentpausalanguages.org i tam jest 10-minutowa ankieta. Po zakończeniu tej ankiety w podziękowaniu przygotowałam taki krótki dokument z kolorowankami i zabawami dla dzieci, ponieważ wiem, że rodzice są bardzo zajęci, także doceniam ten czas. Jeśli właśnie są rodzice, którzy nas słuchają i mają te 10 minut, to tam mogą właśnie podzielić się swoimi doświadczeniami. I to jest ten pierwszy etap badań. Ankieta będzie otwarta do końca lipca. Także w którymkolwiek momencie zapraszam na stronę projektu do końca lipca.
Jeszcze raz przypomnijmy strony, na którą należy zajrzeć, aby wziąć udział w ankiecie.
Ankieta jest dostępna na stronie www.differentpausalanguages.org. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.